Tytuł audiocastu: podstawowe wiadomości o dokumentacji budowlanej. Witajcie! Audiocast, który właśnie uruchomiliście, jest swego rodzaju przypomnieniem i podsumowaniem wybranej części treści skryptu, z którym zapoznaliście się nieco wcześniej. Nie traktujcie ich jednak zamiennie. Wysłuchacie za chwilę wywiadu z ekspertem, który porusza zagadnienie związane z dokumentacją budowlaną, a uruchomiony właśnie audiocast dotyczy podstawowych wiadomości na jej temat. Na podstawie dokumentacji budowlanej realizowana jest każda inwestycja budowlana. Warto zapoznać się z jej podstawowymi składowymi.
Czym jest dokumentacja budowlana?
Dokumentacja budowlana jest to forma rejestrowania faktów procesu inwestycyjnego do chwili oddania inwestycji budowlanej do użytku. Stanowi ona podstawę do kontroli budowy przez organa państwowego nadzoru budowlanego, nadzoru technicznego inwestorskiego, rozliczeń finansowych między wykonawcą a inwestorem, a także do ustalenia obiektywnej prawdy przez organa sprawiedliwości w ewentualnych roszczeniach stron uczestników procesu inwestycyjnego w sprawach dotyczących rozliczeń finansowych, poniesionych szkód lub awarii czy katastrof.
Co wchodzi w skład takiej dokumentacji?
Na dokumentację budowy składają się pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, księga obmiarów, księga montażu, dziennik szkolenia BHP, dziennik BHP, dziennik kontroli, operaty, mapy geodezyjne, atesty i świadectwa jakości materiałów i prefabrykatów, tablica informacyjna, protokoły odbiorów.
Co może nam Pan powiedzieć na temat projektu organizacji robót oraz budowy?
Każda budowa powinna być wykonywana zgodnie z projektem organizacji, który stanowi integralną część dokumentacji projektowej. Racjonalnie opracowane projekty uwzględniające nowoczesne technologie przyczyniają się do przyspieszenia tempa robót, polepszenia ich jakości oraz z reguły obniżają koszty budowy. Obecnie, zależnie od warunków i organizacji budowy oraz charakteru obiektu budowlanego i rodzaju robót, projekt organizacji budowy i robót stanowi dokumentację techniczno-roboczą opracowywaną najczęściej przez wykonawców robót przede wszystkim na potrzeby własne. Biura projektów nadzwyczaj rzadko są proszone o opracowanie tej dokumentacji. Projekt organizacji budowy powinien zawierać projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji kierownictwa budowy i kierownictwa robót, projekt koordynacji głównych rodzajów robót, dyrektywny harmonogram budowy.
Projekt organizacji budowy służy głównie inwestorowi i generalnemu wykonawcy lub wykonawcy. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem organizacji robót budowlanych, dostosowanych do rodzaju, wielkości i stopnia złożoności danej budowy. Projekt ten jest przeznaczony wyłącznie dla bezpośrednich wykonawców budowy, to jest kierownika budowy, kierownika robót, majstra i brygadzisty. Projekt organizacji robót powinien zawierać zestawienie poszczególnych robót wraz z ich charakterystyką i parametrami, szczegółowe metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, zestawienie roboczych projektów organizacji głównych rodzajów robót, harmonogram wykonania poszczególnych robót budowlanych, harmonogram zatrudnienia, harmonogram pracy maszyn, sprzętu i środków transportowych, harmonogram dostaw, zużycia oraz zapasów materiałów i wyrobów budowlanych, dokładne uzupełniające opracowania dotyczące szczegółów organizacji stanowisk roboczych itp. Projekt organizacji robót może również zawierać karty technologiczne wykonania robót. W kartach tych określa się metody wykonania poszczególnych rodzajów robót i zamieszcza odpowiednie szkice wraz z obliczeniami, wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi technologii danej roboty. W projekcie powinny być także obliczenia ilości robót, na podstawie których mogą być sporządzone zlecenia robocze. Jak wygląda dziennik budowy?
Dziennik jest prowadzony odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, montaż lub rozbiórkę. Dziennik powinien mieć format A4, ponumerowane strony i być zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony przeznaczone do wpisów powinny być podwójne, oryginał oraz kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrwanie. Na stronie tytułowej dziennika właściwy organ zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, rodzaj i adres budowy lub rozbiórki, dane określające inwestora, numer i datę wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę. Za prawidłowe prowadzenie dziennika jest odpowiedzialny kierownik budowy, a w wypadku wykonywania robót systemem gospodarczym inwestor lub osoba kierująca robotami. Prawo dokonywania wpisów do dziennika budowy mają osoby upoważnione: inwestor i inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy i kierownicy robót, osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, pracownicy organów Państwowego Nadzoru Budowlanego i innych organów upoważnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie. Treść wpisu powinna być bardzo zwięzła, jasna i absolutnie jednoznaczna. Każdy wpis dotyczący przebiegu robót budowlanych powinien być oznaczony datą i podpisany przez osobę dokonującą wpisu z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacji lub organu, który reprezentuje.
Jakie jeszcze ważne informacje powinny zawierać się w takim dzienniku?
Do dziennika budowy wpisuje się w szczególności dane dotyczące wykonawców robót budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne na budowie, a także zmiany osób na tych stanowiskach z jednoznaczną adnotacją określonego stanu zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy lub rozbiórki, temat rozpoczęcia i zakończenia zasadniczych robót lub poszczególnych części budowy, informacje o przeszkoleniu personelu na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dane o pogodzie, temperatura, wiatr, opady w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom związanym z warunkami klimatycznymi, dane o stanie podłoża geotechnicznego oraz rzędne założenia wszystkich elementów fundamentów, ich osie i wymiary, informacje o przebiegu robót budowlanych, np. trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, sposoby prowadzenia robót, dane dotyczące jakości materiałów i prefabrykatów użytych do budowy, dozowania składników betonu i zapraw, pobrania próbek betonu i materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań, dane dotyczące ilości i jakości robót zanikających lub podlegających zakryciu oraz ich zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i z projektem budowlanym z omówieniem ewentualnych odstępstw od projektu.
Do czego służy książka obmiarów?
Książka obmiarów służy do dokumentowania wszystkich robót wykonywanych na budowie łącznie z robotami dodatkowymi. Powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego. Wpisów do książki obmiarów dokonuje kierownik budowy lub osoba przez niego upoważniona na podstawie obmiaru z natury w formie obliczeń. W zapisie podaje się datę, krótki opis robót i obmiar z podaniem poszczególnych wymiarów oraz wynik liczbowy z działań arytmetycznych. Księga obmiarów stanowi dokument rozliczeniowy z inwestorem, czyli jest podstawą do wystawiania rachunków. Stanowi ona także podstawę rozliczenia kierownika budowy z zarządem przedsiębiorstwa w zakresie zużytych środków produkcji, a w szczególności materiałów.
Jakie dokumenty wchodzą w skład harmonogramu zasobów?
Do harmonogramów zasobów zalicza się harmonogram zatrudnienia, harmonogram pracy maszyn, harmonogram materiałów, harmonogram finansowy. Podstawą do opracowania harmonogramów zasobów są harmonogramy zadań rzeczowych oraz odpowiednie normy lub normatywy zapotrzebowania albo zużycia określonych materiałów budowlanych.
Co to jest harmonogram zatrudnienia?
Harmonogram zatrudnienia zawiera liczbę robotników według specjalności oraz robotników niewykwalifikowanych, a także liczbę brygad na budowie.
Co to jest harmonogram pracy maszyn?
Harmonogram pracy maszyn opracowuje się na podstawie harmonogramu ogólnego robót, zadań. Doboru maszyn o odpowiedniej wydajności dokonuje się na podstawie produkcji dziennej.
Co to jest harmonogram materiałów?
Harmonogram materiałów dotyczy zużycia dostaw i zapasów materiałów oraz wyrobów, elementów budowlanych. Sporządza się go na podstawie ogólnego harmonogramu budowy oraz norm zużycia materiałów i jest opracowywany dla materiałów zużywanych w dużych ilościach, dostarczanych na plac budowy wagonami lub samochodami.
Co to jest harmonogram finansowy?
Harmonogram finansowy jest aktualizacją planów finansowych wynikających z harmonogramu dyrektywnego. Harmonogram finansowy opracowuje się na podstawie ogólnego harmonogramu budowy oraz tabel elementów rozliczeniowych zbiorczego zadania inwestycyjnego i kosztorysu obiektu.
Jakie dokumenty wchodzą w skład harmonogramu zasobów?
Do harmonogramów zasobów zalicza się harmonogram zatrudnienia, harmonogram pracy maszyn, harmonogram materiałów, harmonogram finansowy. Podstawą do opracowania harmonogramów zasobów są harmonogramy zadań rzeczowych oraz odpowiednie normy lub normatywy zapotrzebowania albo zużycia określonych materiałów budowlanych.
Co oznacza odbiór robót?
Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych powinna być przeprowadzona kontrola jakości. Może ona być obowiązkowa i wynikać z aktualnych przepisów o bezpieczeństwie konstrukcji lub o bezpiecznym wykonywaniu robót, albo może wynikać z żądania nadzoru technicznego lub organu państwowego nadzoru budowlanego. Taka kontrola, zwana odbiorem, ma sprawdzić zgodność wykonania z warunkami określającymi jakość i prawidłowość wykonania oraz stwierdzić możliwość kontynuacji dalszych robót.
Na koniec proszę nam jeszcze opowiedzieć o dokumentacji BHP.
Dziennik szkolenia BHP jest dokumentem potwierdzającym fakt przeprowadzenia szkolenia wszystkich pracowników rozpoczynających pracę na budowie. Każdy pracownik musi przejść szkolenie zgodnie z wykonywanym zawodem, zajmowanym stanowiskiem. Fakt przeszkolenia pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku szkolenia BHP. Dziennik BHP służy do prowadzenia wpisu uwag i zastrzeżeń w zakresie BHP przez służby i organu kontrolnego w formie poleceń dla kierownika budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany potwierdzić swym podpisem przyjęcie zaleceń pokontrolnych, następnie dokonać wpisu o wykonaniu zaleceń z podaniem daty wykonania. Osoby dokonujące wpisów dotyczących spraw BHP są zobowiązane zamieścić również swoje nazwisko, pełnioną funkcję, nazwę organu, który reprezentują oraz datę.
Dziękuję za uwagę.
Dziękuję za uwagę.
Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.